Niedawno ktoś z grona znajomych powiedział o swoim problemie. U jednego z jego dzieci pojawiło się coś niepokojącego, gorączka. Dziecko zaczęło tracić na wadze. Lekarze nie mogli dojść przyczyny. Wszystkie badania zostały wykonane, rezonanse, tomografy i dalej nie wiadomo. Tak bywa w życiu, że dzieje się coś niedobrego, ale my o tym nie wiemy. Gdybyśmy w porę wiedzieli, dlatego czasami robimy badania profilaktyczne, aby lepiej wiedzieć, co się w nas dzieje. Jest wiele wspaniałych instytucji medycznych u nas w Bielsku. Właśnie przed rokiem jedno z moich kolan odmówiło posłuszeństwa. Zostało zdiagnozowane rezonansem w klinice Świętego Łukasza. Wspaniała aparatura, wszystko wiadomo. Dzisiaj właśnie o tym, o poznaniu siebie. Popatrzymy na fragment Ewangelii Łukasza. Idziemy przez tą Ewangelię, fragment po fragmencie. Jest to ekspozycja Ewangelii Łukasza i oto kolejny fragment. Przeczytajmy pierwszą część dzisiejszego fragmentu. Nauczał raz w szabat w jednej z synagog. A była tam kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy. Była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: kobieto, jesteś wolna od swej niemocy. Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Pewna kobieta miała problem. Gdyby zapytać ją, czy wszystko w porządku, nie miałaby żadnej trudności z odpowiedzią na to pytanie. Czy wszystko w porządku? Nie w porządku. Od razu było widać, że ma problem. Nie mogła się wyprostować, taka była słaba. Wiedziała, że nie jest w porządku, wiedziała, że z nią źle. O tym właśnie jest dzisiejszy fragment, o obrazie siebie, o poznaniu prawdy o sobie. Kobieta znała swój problem i problem został rozwiązany. Jednak wielu ludzi, którzy tamtego dnia byli w synagodze, czy widzieli swój problem, czy mieli prawdziwy obraz siebie? Przeczytajmy drugą część fragmentu. Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus w szabat uzdrowił, rzekł do ludu: jest 6 dni, w których należy pracować, w te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu. Pan mu odpowiedział: obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A tej córki Abrahama, którą szatan 18 lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu? Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów dokonywanych przez niego. Kobieta widziała czarno na białym, jaki ma problem. Jednak inni uczestnicy tego zdarzenia nie znali siebie. Też mieli poważne problemy, ale ich problemy były ukryte. Nie mieli o nich pojęcia. Jakie to były problemy, o których nie wiedzieli? 3 lipca ubiegłego roku źle się poczułem, jakby jakiś ból w oskrzelach czy w kręgosłupie. Co mi jest? Zrobiłem parę ćwiczeń, nie przechodzi. Zadzwoniłem do rodzinnego lekarza z naszej wspólnoty. Tego dnia nie mógł, ale polecił swojego kolegę. Pojechałem do przychodni, kilkadziesiąt kilometrów. Zrobiono mi odpowiednie badania, EKG, odczynniki. Lekarz powiedział: badania nic nie wykazują, ale moja intuicja mówi mi, skierował mnie na SOR, Szpitalny Oddział Ratunkowy w Oświęcimiu. Wezwał karetkę. Trafiłem na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Kolejne badania, odczynniki, trwało to parę godzin. Lekarka mówi, że EKG nic nie wykazuje, więc myślałem, że zaraz pojadę do domu. Jednak na koniec powiedziała: Jeden z odczynników wskazał, że ma pan zawał. Kieruje pana na oddział kardiologii inwazyjnej, na koronografię. Myślałem, że to coś w oskrzelach, kręgosłupie, że zaraz przejdzie. Ludzie zebrani tamtego dnia w synagodze nie znali siebie. Mieli poważne problemy, ale ich problemy były ukryte. Nie mieli o nich pojęcia. Jakie to były problemy, o których nie wiedzieli? Przełożony synagogi też myślał o sobie, że jest w porządku, taki miał obraz siebie. Był oburzony zachowaniem Jezusa, tym, że uzdrowił w szabat. Jak więc widział siebie? Za kogo się uważał? Za obrońcę Bożych praw. A jaka była prawda o nim? Namawiał ludzi, by nie przychodzili do Jezusa po uzdrowienie w szabat. I jaką przyczynę podawał? Że Jezus nie przestrzega Bożych praw. Uzdrawia w dniu, w którym nie powinien tego robić. Taką przyczynę podał. A jaka była prawdziwa przyczyna? Wers 17, czytamy tam. Wstyd ogarnął wszystkich jego przeciwników. Był przeciwnikiem Jezusa. Prawdziwą przyczyną było to, że w swoim sercu nie uznawał Chrystusa, nie był gotowy na poddanie Jemu, nie był gotowy być Jego uczniem. Prawdziwą przyczyną była niechęć do oddania się Bogu. On jednak tego nie wiedział, myślał o sobie, że służy Bogu. Na tym polega problem z nieprawdziwym obrazem siebie. Człowiek myśli, że jest w porządku, bo walczy o słuszną sprawę i nie widzi, że prawdziwą przyczyną jest niechęć do oddania swojego serca Bogu, poddania całego życia, tak jak Bóg chce. Przełożony walczył o Bożą sprawę, jednak to był tylko pozór. Parawan, za którym schowane było coś bardzo nieciekawego, niechęć do poddania serca Bogu. Trochę jak dziecko, które nie chce iść do szkoły i mówi: mamusiu, jak mnie dzisiaj boli głowa, tak się źle czuję, chyba coś zjadłem. No to nie idź, dziecko, do szkoły. Dziecko autentycznie źle się czuje, ale po południu dzwonią koledzy, że brakuje jednego do piłki. Nagle wszystko mija. Co za miły zbieg okoliczności. Fajnie, że już wszystko przeszło. To samo może zdarzyć się dorosłym, że tak wyjątkowo źle się czują w pewnych okolicznościach. Podawana jest przyczyna, ale prawdziwy powód jest zupełnie inny. Przykłady można by mnożyć. Jestem oburzony. Jak ten komitet źle wydaje pieniądze? Czemu kupili tyle rzeczy? A gdzie może leżeć przyczyna? Szkoda mi ofiarować, ale jestem obrońcą słusznej sprawy, żeby dobrze wydawać pieniądze, mi zależy. A prawda o sercu może być bardzo nieciekawa. Przełożony synagogi walczył o zachowanie szabatu. Czy naprawdę chodziło o szabat? Przecież w Słowie Bożym ukazana jest istota szabatu. Księga Izajasza 58. Jeżeli powściągniesz swe nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli, ani nie omawiać spraw swoich. Kluczowe słowa o istocie szabatu są następujące. By spraw swych nie załatwiać, nie przeprowadzać swej woli, nie omawiać spraw swoich. Co jest istotą szabatu? Spraw swych nie załatwiać, nie przeprowadzać swej woli, nie omawiać spraw swoich, by nie mieć swoich spraw. Bogu zależy, aby człowiek żył dla Niego, nie dla siebie. Żydzi mieli się w tym ćwiczyć jeden dzień w tygodniu. Cały tydzień żyli dla swoich spraw, swoich interesów, ale w szabat mieli spraw swych nie załatwiać, swej woli nie przeprowadzać, spraw swoich nie omawiać. Gdy przyszedł Chrystus, to powiedział wprost, że Bogu chodzi nie o jeden dzień w tygodniu, ale o całe nasze życie, by żyć dla Niego. Dla naśladowcy Chrystusa każdy dzień jest jednakowo święty i noc. Bóg chce mieć nasze serca. Zresztą co to za obraz Boga, który zadowala się jednym dniem na siedem? To tak jakby w przysiędze małżeńskiej było: czy ślubujesz obecną tu twoją narzeczoną kochać, być wiernym, nie opuścić, jeden dzień w tygodniu. 6 dni możesz żyć jak chcesz, ale jeden dzień... Nie, Bóg chce mieć nas każdego dnia, by całe życie było Jemu oddane. Tak jak On jest oddany nam. Dlatego pragnie, byśmy nie mieli już życia dla siebie, lecz byśmy wszystko robili dla Niego, tak jak On wszystko robi dla nas. Przykazanie szabatu było ćwiczeniem, które miało przygotować umysły Żydów do tej prawdy. Gdy przyszedł Syn Boży, ujawnił, że mamy brać krzyż, czyli poddawać Mu siebie co dnia, każdy dzień. Więc za każdym razem, gdy chrześcijanin pomyśli o święceniu 7 dnia, jaki wniosek powinien mu przyjść do głowy? Boże, Ty chcesz całego mojego życia, mojego serca. Gdyby przełożony synagogi i inni byli chętni do poddania swoich serc Bogu, w ogóle by im to nie przeszkadzało, że Jezus uzdrowił w szabat. Ale mieli niechęć do poddania się Bogu, wśród nich przełożony synagogi. On jednak tego nie wiedział i podświadomie szukał argumentów, żeby nie poddać siebie Bogu. Jezus pomógł mu zobaczyć siebie. Gdy na szpitalnym oddziale ratunkowym jeden ze współczynników wykazał, co mi jest, wsadzono mnie natychmiast do karetki ponownie i zawieziono na oddział kardiologii inwazyjnej. Karuzela zaczęła się kręcić. To niesamowite. W ciągu kilkunastu minut od diagnozy już leżałem na stole. Przygotowywano mnie do koronografii, wywiad medyczny, podpisy. I koronografia wykazała, że rzeczywiście miałem zawał. Został on umiejscowiony jeszcze kilka dni w szpitalu. Moje serce zostało gruntownie zdiagnozowane. Lekarze pomogli mi zobaczyć siebie. Co się dzieje w moim sercu? Jezus pokazał przełożonemu synagogi zobaczyć siebie. Pomógł. Zdiagnozował go. Pokazał, że wcale nie chodzi o szabat. Wers 15. Czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu? Każdy coś robił w szabat, choćby dla dobra zwierząt. Jezus nie złamał żadnego przykazania. Przyczyna leży gdzie indziej i jest nią niechęć do poddania serca Bogu. A wtedy człowiek tworzy różne parawany, za którymi się chowa. Bardzo powszechnym parawanem jest jakiś przepis, prawo, jakieś rygorystyczne przestrzeganie, za którym człowiek się chowa, bo w sercu chce przeprowadzić swoją wolę. Stara natura chowa to za jakimś szlachetnym czynem, motywem. Człowiek nie zna siebie. Wydaje mu się, że ma szlachetne pobudki. Tymczasem prawda jest mniej piękna. Kogo ten problem dotyczy? Kto powinien na to uważać? Zobaczmy, co mówi o sobie Paweł Apostoł, pierwszy list do Koryntian 9. Poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym, głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego. Paweł mówi, poskramiam moje ciało. Uważam, by nie iść za tym, do czego ciągnie mnie ciało, egoistyczne pobudki, by przeprowadzić swą wolę. Gdy miał swoje wizje, dążenia, musiał uważać, by nie okazał się nieprzydatny dla Bożych duchowych spraw i nie skończył jako cielesny chrześcijanin. Kto jeszcze potrzebuje poddawać się pod Boży osąd? Ja też? Potrzebuję poznawać prawdę o sobie. Czy gdzieś nie chcę przeforsować swojej woli? Czy nie chowam się za parawanem pięknych powodów, świętych argumentacji? Boże, pokaż mi prawdę o mnie. Mam nadzieję, że moje motywy są szczere, ale to Bóg wie wszystko. Oto słowa z Księgi Przysłów 16. W oczach człowieka czyste są wszystkie jego drogi, lecz Pan osądza duchy. Mam nadzieję, że moje motywy są szczere. Jednym z motywów jest pragnienie, by wzór Kościoła, do którego Bóg nas doprowadził w Bielsku, udało się zaszczepić szerzej, w paru punktach świata, może również w centrum świata. Wydaje mi się, że zależy mi na Bożym planie, że zależy mi na ludziach, Polakach. Poznałem już ich paru. Ale to Bóg zna prawdę o moim sercu i potrzebuję, by ją mi wyświetlał. Każdy z nas potrzebuje poddać się pod osąd Boga, ufając, że Bóg ujawni nasze motywy, a jak ujawni, będziemy mogli to wyznać i prosić o oczyszczenie. Jakie parawany są w użyciu dzisiaj? Za czym możemy się chować? Jednym z takich parawanów jest moja lista wymagań od Boga i ludzi. Ktoś może mieć niekończącą się listę wymagań od Boga i ludzi. Dlaczego Bóg to, czy tamto? Dlaczego ci chrześcijanie są tacy, czy owacy? Jak mogę poddać siebie Bogu, skoro On, skoro Jego naśladowcy? Te wymagania są wymówką. Prawdziwą przyczyną jest to, że ktoś nie chce poddać siebie Bogu. Chce mieć swoje życie dla siebie. Albo inny jeszcze parawan, który zagraża. Urojony obraz siebie, zaczerpnięty paradoksalnie z Biblii. Mechanizm polega na tym, że czytam coś z Biblii. Jakim będzie chrześcijanin, gdy Bóg go zmieni? I wmawiam sobie, że już taki jestem. Nie potrzebuję być bardziej oddany Bogu, bo już taki jestem. Czytam w Biblii, zawsze się radujcie. Czy ja zawsze się raduję? No przecież w Biblii jest napisane, zawsze się radujcie. Czy kocham ludzi? Jak żeby inaczej, przecież w Biblii jest napisane, kochajcie. Bóg znajdzie i na to sposób pokaże prawdę o nas. Pewien chrześcijanin był bardzo zadowolony, za wszystko dziękował i zawsze wszystkim błogosławił, bo w Biblii jest napisane, że trzeba błogosławić. Więc wmówił sobie, że już taki jest, ale pewnego dnia jeden z pracowników na budowie zostawił niechcący deskę z gwoździem nie tą stroną, co trzeba. I jak ten chrześcijanin stanął na ten gwóźdź, to wyszło na wylot, co w nim siedzi i ładnie wtedy wszystkich dookoła pobłogosławił. Boże Słowo nie jest po to, aby opisać, jacy jesteśmy wspaniali w naszym codziennym postępowaniu, ale by ujawniać nasze problemy. Potrzebujemy prawdy o sobie. Dlatego usuwamy wszystkie parawany. W ostatniej, trzeciej części dzisiejszego fragmentu Ewangelii Łukasza jest jeszcze o tym, dlaczego warto. Dlaczego warto mieć prawdziwy obraz siebie i usuwać przeszkody. Przeczytaj. Mówił więc, do czego podobne jest Królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, także ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach. I mówił dalej, z czym mam porównać Królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż wszystko się zakwasiło. Dlaczego warto poznawać prawdę o sobie? Dlaczego warto usuwać przeszkody? Bo jak je usuniemy, te, które poznamy, usuniemy, Bóg będzie działał w naszym życiu. A jak Bóg działa? Jak ziarenko gorczycy. Z czegoś małego, niepozornego rodzi się coś wielkiego. Mały, niepozorny początek. Tym małym, niepozornym początkiem jest choćby nasza osobista troska o jednego lub kilku ludzi w naszym otoczeniu, by lepiej poznali Chrystusa i stali się Jego uczniami. Z tego małego początku Bóg zrodzi coś naprawdę wielkiego. Jak ziarenko gorczycy, jak zaczyn w cieście. Jest tu mowa o naszym wpływie na innych ludzi. Pewne osoby przyjmą Ewangelię od ciebie, ale zaniosą ją dalej, a ci jeszcze dalej i wpływ niesamowicie się rozszerzy, jak zaczyn w cieście. Z małego, niepozornego początku wyrośnie wielkie drzewo. Ale co jest potrzebne, by stać się takim narzędziem Boga w życiu innych ludzi? By budować innych na uczniów Chrystusa. Co jest potrzebne? Trzeba najpierw samemu stać się uczniem. W sercu. I nie tylko w sercu, również w praktyce. Wchodząc w relację bycia uczniem wobec kogoś. Kim Bóg się posłuży, by budował. Trzeba nauczyć się być uczniem. Trzeba nauczyć się słuchać, dawać posłuch. I tu jest cały szkopuł. Człowiek nie chce. Jezus przyszedł tamtego dnia do synagogi, nauczał. Można było stać się Jego uczniem. Zostawić wszystko, pójść za Nim. Co zrobili ludzie w synagodze, gdy stanęli przed okazją, by stać się uczniami? Co zrobili? Znaleźli na Jezusa haka. Hak nie był prawdziwy, był wyimaginowany, ale spełnił swoją rolę. Można było się za nim schować. No jak mogę być uczniem kogoś, kto łamie Boże przykazania? To jest istota bycia uczniem. Posłuchać, nagiąć się, choć nie jest łatwo. Jednak zrezygnować ze swego i pójść za wezwaniem. Ktoś powie, ja słucham tylko Boga, nie słucham ludzi. W tym zdaniu jest logiczna sprzeczność. Jeżeli słucham Boga, to będę gotowy słuchać ludzi, których Bóg postawi na mojej drodze, bo Bóg posługuje się ludźmi. Ja jestem gotowy być uczniem tylko Boga. Logiczna sprzeczność. Bóg posługuje się ludźmi. Więc z tego równania wynikają tylko dwie możliwości. Albo słuchasz Boga i ludzi, których On posłał, albo słuchasz tylko siebie. Zdrowy Kościół Jezusa Chrystusa na tym polega. I jest on obecny dzisiaj w wielu miejscach. To jest ta zdrowa część Kościoła. Wszędzie tam, gdzie jedni są gotowi uczyć się od drugich, jako tych, których Bóg postawił na drodze. Ale w wielu miejscach to zdrowe jest przemieszane z tym, że ktoś nie chce być uczniem. Nie nauczył się być uczniem. Nigdy nie ugiął się tak naprawdę pod żadnym autorytetem. Nie nauczył się posłuszeństwa z serca i nawet nie wie, jak ono smakuje. My chcielibyśmy tworzyć Kościół, gdzie to uczenie się posłuszeństwa jest wpisane w DNA. Nazywamy to Kościołem uczniowskim. Taki wzór Kościoła chcielibyśmy nieść, gdzie Bóg da nam ten wzór zaszczepić, to się okaże. Ale czy to aby na pewno jest słuszna droga? Może to jest jakiś ludzki wymysł. Zobaczmy, skąd ten wzór pochodzi. List do Hebrajczyków 5. Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Trzeba nauczyć się posłuszeństwa. Dlaczego? Ponieważ nawet Syn Boży musiał się tego nauczyć. Czyli chciał jedno, ale przełamał się i był posłuszny. Działo się to przed jego śmiercią w ogrodzie Getsemane, gdy wołał do Ojca, by ominął go ten kielich. Ale później podjął decyzję posłuszeństwa. Powiedział, nie jak ja chcę, ale jak ty. My też potrzebujemy pójść tą drogą, każdy z nas. A została ona przez Boga zaplanowana w ten sposób. List do Hebrajczyków 13. Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać sprawę z tego. I pierwszy list Piotra 5. Tak samo wy, młodzieńcy, bądźcie poddani starszym. Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę. Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Czasami ktoś marzy o jakiejś duchowej służbie, interesuje go wykładanie Bożego Słowa czy jakieś inne zaangażowanie. Jaka jest właściwa Boża droga do tego? Co jest najważniejsze? Co jest istotą? Wers 6. Ukuszcie się, a Bóg wywyższy. Trzeba się upokorzyć. Trzeba stać się uczniem, bo jak nie stanę się uczniem, to kim będę? Sobie Panem. I wtedy będzie to Kościół sobie Panów. Nic dobrego z tego nie wyjdzie. Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Ktoś powie, to niebezpieczna droga, być poddanym starszym ludziom. To co, będą panować nad nami? Nie. Jeżeli ktoś naprawdę stał się uczniem, naprawdę nauczył się posłuszeństwa, nie będzie miał w sercu postawy Pana, ale sługi, bo naprawdę w sercu nauczył się posłuszeństwa. Dlatego ma postawę sługi. To, że ludzie zapanują nad nami, grozi nam raczej z innej strony, gdy ci, którzy nigdy nie nauczyli się posłuszeństwa, których pycha nigdy nie stała się pokorą, pociągną nas za sobą i to jest niebezpieczne. Dlatego trzeba wzmacniać model Kościoła, który można nazwać Kościołem uczniów, zwłaszcza w Kościele Baptystów, gdzie dużo demokracji i dobrze, ale jeżeli będzie sobie państwo, to Bóg nas nie użyje. Bóg może każdemu z nas dać wielki wpływ na sprawy, które są najważniejsze. Możemy być jak ziarenko gorczycy, jak zaczyn. Jednak do tego wszystkiego potrzebujemy jednej rzeczy. Poznać prawdę o sobie, poznać przeszkody, by je wyznać i porzucić. Tak bywa w życiu, że coś niedobrego się dzieje, a my o tym nie wiemy. Ale to jest coś, w czym możemy naprawdę zaufać Bogu, że On się o nas zatroszczy. 7 lipca wracałem do domu ze szpitala w Oświęcimiu i już wiedziałem, co mi jest, w jakim stanie jest moje serce. Mój lekarz rodzinny przyjechał do tego lekarza w szpitalu, sobie pogadali, zostały przepisane lekarstwa, rehabilitacja, nowy tryb życia. Już wszystko było wiadomo. Tym bardziej możemy zaufać Bogu, że On się o nas zatroszczy, że nam wskaże, że wyprowadzi, że postawi na naszej drodze właściwych ludzi, właściwe zdarzenia. Tak jak to było z ludźmi tamtego dnia w synagodze. Mogli zobaczyć, co im dolega. Możemy zaufać Chrystusowi, że zawsze w porę wskaże nam, co jest groźne, co trzeba zmienić. Jemu możemy zaufać jeszcze bardziej niż najlepszym na świecie diagnostycznym ośrodkom, medycznym instytucjom, jak może w naszej okolicy jakaś klinika Świętego Łukasza czy inna, byśmy mieli prawdziwy obraz siebie. Niech nas Bóg bezpiecznie prowadzi.